Dzień dobry, Aniu.
Dzień dobry, Maćku.
No i dzień dobry wam, państwu, magistrom, inżynierom, szlachcicom,
kotkom.
Tak, wszystkim grupom społecznym z wszystkimi tytułami. Wpadliśmy. Wpadliśmy na pomysł i wpadliśmy w klątwę wiedzy znowu.
Uff, powiem ci.
No, gdyż albowiem niesieni falą poprzedniego odcinka, w którym mówiliśmy o klątwie wiedzy, zaczęliśmy myśleć. A że myślenie ma przyszłość, no to efektem tej przyszłości jest pomysł, z którym się chcemy zmierzyć dzisiaj. Bo stwierdziliśmy, że wiele razy już w naszym podcaście nawiązywaliśmy do różnych struktur storytellingowych.
O tak, powoływaliśmy się na różne wykorzystywane w różnych okazjach przy przygotowywaniu prezentacji, wystąpień. Było tego trochę.
O niektórych opowiedzieliśmy mniej więcej, niektóre tylko zasygnalizowaliśmy, niektóre podlinkowaliśmy. No ale nigdy tak naprawdę nie poświęciliśmy czasu, żeby konkretnie o nich opowiedzieć.
Nigdy.
A zatem dzisiaj, specjalnie dla was, no i dla siebie nawzajem, nie oszukujmy się, chcemy powiedzieć o czterech, naszym zdaniem, przydatnych strukturach storytellingowych. Jak mówię storytellingowych, to nie chodzi mi tylko o umiejętność opowiadania historii, ale też o budowanie narracji do prezentacji, opowiadanie bajek dzieciom wieczorem, prowadzenie sesji gier RPG, jeżeli ktoś takie rzeczy robi. No albo po prostu napisanie jakiegoś tekstu, który opowie o naszej marce, albo przygotowywanie się na przykład do rozmów rekrutacyjnych. Bo wszędzie tam historia może nam pomóc. Więc dzisiaj cztery struktury, zady walety każdej z nich, pomysły na wykorzystanie, no i pewnie kilka wpadek, jak to zwykle w naszym podcaście, żeby można było się z nas pośmiać. No ale na początek przemek i intro.
Podcast dla tych, którzy mówią do ludzi. Zapraszają Anna Kędzierska i Maciek Cichocki. Opowiedz.to.
No i ty zaczniesz oczywiście z wysokiego C, od tego, co ja nie lubię, bo jest duże, trudne i nie do wykorzystania, jeżeli chodzi o moje podejście do storytellingu, więc Maciek, przodem, puszczam cię.
Tylko, żeby było jasne, ja zacznę od tego nie dlatego, że mam do tego przekonanie i będę forsował, tylko dlatego, że uważam, że pewne nauki z tego płyną, które warto wykorzystać.
A, to ja wiem, bo to jest tak, jak żeśmy mówili w poprzednim odcinku, że żeby uniknąć klątwy wiedzy, to trzeba od Adama i Ewy od samego początku i ty właśnie od tego
tak spróbuję,
początku.
Tak.
Dobrze.
Pierwsza struktura storytellingowa, o której chcemy powiedzieć, ja często żartobliwie mówię, że to jest taka matka wszystkich struktur, co nie jest prawdą, bo to nie jest najstarsza struktura, o czym też będziemy mieli okazję powiedzieć dzisiaj, ale jest taka chyba najpopularniejsza, najczęściej przychodzi do głowy jako pierwsze skojarzenie, może dlatego, że jest też szeroko wykorzystywana nie tylko jako struktura opowieści, ale też jako metoda pracy indywidualnej w coachingu, czy też pracy zespołowej z grupami. A mowa o monomicie, potocznie mówiąc o podróży bohatera. Krótki rys historyczny, Joseph Campbell, psycholog w nurcie jungowskim, kombinował, jak tu zaistnieć na świecie, żeby popełnić jakieś dzieło, co to następni będą pamiętali. Różnych rzeczy się imał, nie zawsze szło idealnie, aż w końcu wpadł na taki pomysł, żeby rozwikłać zagadkę, czemuż to starożytne mity greckie, rzymskie, mimo upływu lat, cały czas są nośne, są cytowane, przekazywane z ust do ust, no i cały czas niosą jakąś treść, a nawet naukę. No i jak sobie zadał to pytanie, to zaczął grzebać w poszukiwaniu odpowiedzi i efektem tego grzebania jest książka pod tytułem Bohater o tysiącu twarzy, gdzie właśnie wspomniany monomit Joseph Campbell opisuje. Czy ten monomit ma sens? To jeszcze jako udokumentowanie, że być może coś w nim jest. Powiem o innym facecie, który też wpadł na pomysł, żeby zaistnieć, ale w trochę innej branży. Też imał się różnych pomysłów, nie zawsze szło to dobrze, aż w końcu popełnił, no myślę, że można powiedzieć, że znane dzieło filmowe pod tytułem Gwiezdne Wojny, bo mówię
coś o George Lucasie. Tak.
George Lucas, teraz po tych trzech głównych częściach Gwiezdnych Wojen, bo George Lucas wprost powiedział, że pisał scenariusz do tego dzieła w oparciu o porady campbellowskie, czyli w oparciu o podróż bohatera.
Czyli to jest taka kulinarna książka, kucharska książka storytellingowa, tak rozumiem, tak? Że można ją wziąć i tak krok po kroku wypełniać treścią i stworzyć dzieło filmowe rodem, no, na przykład jak Gwiezdne Wojny.
Albo Matrix.
Albo Matrix.
Też wtedy bracia Wachowscy wprost powiedzieli, że czerpali pełnymi garściami z Campbella, A kto nie czerpie pełnymi garściami, albo inaczej, kto nie mówi wprost, że czerpie, ten czerpie po cichu, gdyż albowiem ten przepis jest bardzo, bardzo uniwersalny w tejże książce kulinarnej. Jednocześnie nieprzypadkowo jako przykłady podaję filmy, bo on jest bardzo rozbudowany. Więc to, co Aniu powiedziałaś na początku, niekoniecznie strawny w kontekście takich szybkich narracji na krótką prezentację, na krótką rozmowę, ale mimo to warto mieć go z tyłu głowy, jak to często powtarzamy w naszym podcaście. I tak sobie myślę, że ci, którzy nas naprawdę słuchają, to ten tył głowy mają już tak rozbudowany, że to może nieproporcjonalnie wyglądać. Więc jeszcze jedna rzecz do tego tyłu głowy, a mianowicie podróż bohatera.
Mm-hmm. I co w tej podróży bohatera tam się mieści?
Dużo.
No właśnie, to jest to, co mnie przytłacza.
Tak, taka najczęstsza wersja mówi o 12 krokach podróży bohatera, choć może być ich dużo, dużo więcej, jakby chcieć wysycić ten temat. W telegraficznym skrócie ta dwunastka dzieli się na taki świat zwykły i świat magiczny, ponieważ to się odwiązuje do mitologii, więc mamy taką terminologię trochę związaną właśnie z mitami. No i mamy bohatera, który jest sobie w zwykłym świecie, to jest pierwszy etap, taki po prostu ja, taka ty, tacy drodzy słuchacze, wy, ktoś, zwykły człowiek. Następnie pojawia się coś, co nazywane jest takim zew przygody, czyli coś tego bohatera wyzywa do działania. To może być, nie wiem, Obi-Wan Kenobi, który podchodzi do Luke'a Skywalkera i mówi, ty będziesz władcą mocy. A Luke Skywalker patrzy i mówi, misiu, ja jestem rolnik, ja tu motyką robię. No bo mniej więcej tak się zaczynają Gwiezdne Wojny. Może dialogi są trochę lepsze niż w mojej wersji. I to jest kolejny krok, czyli właśnie to wezwanie bohatera do akcji, do przygody. Przy czym, co istotne, i to jest zarysowane w tym mojej parodii Gwiezdnych Wojen, że bohater się waha się. Mm-hmm. To nie jest tak, że on razu jest Clarkiem Kentem, który wbiega do budki telefonicznej, ściąga garnitur, naciąga trykot, zakłada majtki na
strój. W Gwiezdnych Wojnach Clark Kent,
nie,
już przeskakuję. Się skupiłam.
A, dobrze. No bo Clark Kent jako Superman tak wchodził do akcji, wiesz, tak. O.
Tak.
Chociaż jak już mamy te późniejsze wersje Supermana kręcone, to one już podlegają właśnie tym różnym rozterkom superbohatera. Ale to, co jest ważne, bohater w podróży bohatera, myślę, jak każdy z nas w życiu, i wiem, że jak mówię każdy, to generalizuję, więc narażam się na wyjątki, ale jak większość z nas w życiu, w momencie, kiedy staje przed jakimś wyzwaniem, to ma krótszy albo dłuższy okres wahania.
No to jest ten proces podejmowania decyzji, czy ja w ogóle w to wchodzę, z jakich zasobów mogę skorzystać,
czy
no tak jak w życiu.
Czy jestem za stary, za młody, czy już mam tyle wiedzy, żeby teraz wyjść przed innych i do nich mówić, czy może już jestem za stary, żeby czegoś się nauczyć, czy jestem, nie wiem, nie za stary do technologii, która teraz obowiązuje. Takie nasze się wahania się. I bohater w podróży bohatera też to ma. Ale pojawia się z siwą brodą starzec. Najczęściej tak mitycznie, nie musi być z siwą brodą, nie musi być starzec, bo
mędrzec
może być
jakiś, mądrala taki.
No. A takim przykładem mędrca niechaj będzie osioł ze Shreka.
No proszę, siwy,
prawda?
Trochę brody.
Tam kozią oślą bródkę miał, posiadał. Gdyż albowiem to właśnie osioł powiedział Shrekowi, że jak chcesz odzyskać spokój na swoim bagnie, no to się rusz do Lorda Farquada i zadziałaj. Czyli mędrzec pojawia się z podpowiedzią, wyciąga pomocną dłoń, pomaga bohaterowi. To może być Gandalf, Władcy Pierścieni, taki bardzo archetypiczny mędrzec. To może być Neo w Matrixie już wspomnianym, który podaje, nie Neo, Morfeusz w Matrixie, który wyciąga w kierunku Neo dwie tabletki. Swoją drogą, jakby Neo nie wziął tych prochów, no to miałby zwykłe uporządkowanie życia i pracował w biurze, a tak to mu odbiło i zaczął tam latać. To taka duża przestroga przed braniem.
Nie było tego, wiesz,
niecertyfikowanych leków.
Dokładnie, nie było tej całej klauzuli farmaceutycznej, to stąd się wzięły te problemy.
Ale wracając do struktury, jest pomoc zewnętrzna. Następnie, skoro bohater dostaje tą pomoc, to przekracza tak zwany magiczny próg, czyli mówiąc po naszemu, wchodzi w nowe. Nie wiem, zaczyna coś robić inaczej, próbuje naprawić świat.
Podejmuje to wyzwanie, przed którym stanął.
Dokładnie.
Już, tak się
albo już
wywahał, spotkał mędrca i zaczyna działać.
Pójdę tak na maksa, czyli na przykład podejmuje decyzję, że będzie biegał co rano i biega. No to jest nowe bądź co bądź.
Tak.
Mędrcem może być firma, która mu dostarczyła strój, bo jak wiadomo, bez metki nie ma sylwetki, miejsce na lokowanie produktu, ale mnie o tym. Jak bohater przekroczył magiczny próg, to ma przestrzeń do tego, żeby doświadczyć pierwszych potyczek i małych potknięć, ale też zaczyna zjednywać sobie sojuszników, albo, że tak powiem, humanoidalnych, albo w postaci przedmiotów. No, zdobywa jakieś artefakty, które pomagają mu na jego drodze. Czyli,
no to tak z grami mi się to kojarzy trochę.
Bo to jest bardzo mocno wykorzystywane. Nie? To jest rozwój bohatera poprzez jego umiejętności, poprzez sprzęt i tak dalej, i tak dalej. No i cała ta droga za tym magicznym progiem prowadzi go do tak zwanej ciemnej pieczary, gdzie jest tylko on i czający się na niego wróg. Taki arcywróg.
Strasznie, to takie przed takim starciem staje decydującym, to taka
niemalże kulminacja, nie? I teraz w dobrej historii, przynajmniej zgodnej z monomitem, jest tak, że jak bohater po raz pierwszy mierzy się ze swoim arcywrogiem, no to dostaje bęcki i z podwiniętym ogonem ucieka z tej czarnej pieczary. I to jest też taka metafora sytuacji, kiedy my w życiu no, doświadczamy czasami porażek.
Mm-hmm. No z takimi życiowymi sytuacjami nie rzeczywiście
zawsze wszystko
się
od razu udaje. I teraz to,
nic
co...
się nigdy w życiu nie udaje, to zawsze to wypracowujemy.
Niech będzie. No. To, co różni bohatera od przeciętnego szaraka, tu specjalnie użyję tego słowa, oczywiście nie chodzi mi o nikogo z nas, tylko to, co różni bohatera, a jednocześnie powoduje, że my chcemy mu kibicować, więc historia nas wciąga, jest to, że bohater owszem chwilkę pocierpi, ale koniec końców znajduje w sobie, albo dzięki wsparciu zewnętrznemu, albo dzięki swojej wewnętrznej sile, taką gotowość do tego, żeby wyciągnąć wnioski z tej porażki. Nie wiem, dozbroić się, doczytać, dopytać, poprosić kolegę, żeby z nim poszedł do tej czarnej pieczary z latarką na przykład. Więc wyposaża się w nową wiedzę i podejmuje kolejny raz próbę. I to jest coś, co nas wciąga jak magnes w historię, dlatego że, i teraz pozwolę sobie taką filozoficzną wstawkę, albo za tym tęsknimy, no bo mamy świadomość, że czasami coś odpuszczamy, albo ponieważ my też tak robimy, to życzymy innym, żeby oni też wytrwali. I to jest moment, kiedy my kibicujemy bohaterowi, kiedy nas ta fabuła wciąga. A wracając do struktury, bohater wyposażony w nową wiedzę wraca do czarnej, do tej ciemnej pieczary, no i potem jest łubu do bum bum gruch, czyli spuszcza manto swojemu wrogowi. Twórcy dzisiejszych filmów, zwłaszcza tych o superbohaterach, uwielbiają ten moment, bo jest czas na fajerwerki i dużo efektów takiej epickiej walki. Okay. No i ciekawe rzeczy dzieją się dalej, bo bohater na skutek tego zwycięstwa, jak to ładnie Campbell mówi, jest ubogacony. To może być ubogacenie materialne, typu, nie wiem, no, zdobył artefakt, którego ten pradawny stwór strzegł, albo zdobył jakąś wiedzę, albo jakieś doświadczenie. I z tą wiedzą i doświadczeniem wraca do zwykłego świata, z którego wyszedł. Mm-hmm. No ale już mądrzejszy i tą mądrość ma dla siebie i dla innych, tak żeby ten, dzięki tej swojej przygodzie, doskonali ten zwykły świat, w którym my maluczcy żyjemy. I tak mniej więcej w telegraficznym skrócie wygląda monomit, który, no, jak myślę, słychać świetnie pasuje do scenariusza filmowego, zwłaszcza filmu jakiegoś właśnie o bohaterach, superbohaterach, jakiejś takiej fantazy, no to piękna fabuła. Równie dobrze sprawdza się w filmie kryminalnym, jak poszperacie, to zobaczycie bardzo duże analogii do tej struktury. I jednocześnie myślę, że to bardzo słychać, że jest to za długie i zbyt skomplikowane, żeby to wykorzystać w takiej codziennej, potocznej narracji, nie wiem, typu 10-minutowa prezentacja.
Mm-hmm. Ale jak cię słuchałam, Maciek, to pomyślałam sobie, że to jest taka bardzo życiowa struktura, bo ty powiedziałaś o tym, że ona jest wykorzystywana na przykład w procesach rozwojowych w coachingu. Uh-huh. I tutaj przyszła mi do głowy taka rzecz, że na przykład w momencie, kiedy doświadczam tej chwili wejścia do jaskini i dostaję ten łomot w życiu od, nie wiem, mojego losu. Arcywroga Henryk losu. Los. Bardzo mi przyjemnie. Kędzierska. No to jest taka ciekawa formuła, którą można sobie elementami swojego życia wypełnić, te 12 kroków i zobaczyć, dokąd mnie to wszystko prowadzi i też nadać inne znaczenie, na przykład temu łomotowi od Henryka Losa.
To jest jedna rzecz, a druga rzecz to jest taka, do której chcę nawiązać na końcu opowiadania o podróży bohatera, a propos takiego patrzenia na swoje życie przez pryzmat tej podróży, ale nie w kontekście pracy terapeutycznej ze sobą, tylko w zupełnie innym. Więc to jeszcze zawieszę, ale ten kierunek myślę, że tutaj jest wart tego, żeby już zaczął dzwonić, a ten dzwoneczek
niech się dynda z tyłu głowy,
jak
a my do
pana,
niego.
Dmuchnie w nas magicznym pyłem, dzięki czemu będziemy coś tam więcej wiedzieli. No poszłem grubo.
Tak jest. Łąką poszłeś.
Tak. 12 kroków podróży bohatera. Długie i teraz... dlaczego poświęcamy uwagę w podcaście, jednocześnie troszkę się podśmiewając tej struktury i dlaczego od niej zaczynamy. Bo z żadnej z następnych struktur storytellingowych, o których powiemy, nie płynie tak mocna nauka tego, co jest w historii ważne jak z podróży bohatera. Dlatego, że ona jest długa, to ona pokazuje, jak ważne są pewne elementy. Mm-hmm. I nie ma dobrej historii bez upadków bohatera, bez porażek, bez potknięć, mm-hmm. no i bez potyczek, które te potknięcia generują.
Czyli chcesz powiedzieć, że taka historia, że tam jest bohater w szarym świecie, dostaje wyzwanie, realizuje je, wraca mądrzejszy, że to nie żre, tak?
No, ja to zawsze porównuję do filmów o Jamesie Bondzie, bo to jest taki znany bohater, czy łatwo go sobie przywołać przed oczy.
I każdy pewnie widział przynajmniej kawałek albo słyszał.
Albo wie, no, bo tak. Myślę, że to jest taki zakorzeniony w popkulturze się chyba mówi bohater. No i teraz tak, najczęściej schemat Bondów jest dość prosty. De facto jest oparty, można powiedzieć, o podróż bohatera. Czyli mamy Bonda, on jako, no może nie do końca zwykły szary człowiek, bo jednak to jest Bond, James Bond, ale w jakimś zwykłym świecie się obraca, nagle dowiaduje się o jakimś swoim arcywrogu, potem się z nim mierzy, no i tam się dzieje, tak żeby te dwie i pół godziny filmu wysycić. Ale zróbmy teraz Bonda na wzór najczęstszych narracji wykorzystywanych jako, nie wiem, scenariusze prezentacji, albo takie przedstawienie siebie na rekrutacji, taką najczęstszą, szukam zamiennika słowa biznesowe, bo nie mówimy tylko mm-hmm. o biznesie, ale taką oficjalną opowieścią. Mm-hmm. To gdyby iść takim najbardziej wytartym schematem, to filmy o Bondzie wyglądałyby tak. Niezmiernie przystojny James Bond, dowiaduje się, że jest jakiś arcywróg, który czyha na bezpieczeństwo świata. To jest powiedzmy tam pierwsza, druga scena.
No to się klei, tak.
Tak, przychodzi trzecia scena, James Bond staje oko w oko ze swoim arcywrogiem. Mm-hmm. Idzie dobrze,
widzę,
nie?
Widzę, tak.
Wyciąga swój pistolet, zabija go, a potem już tylko krajobrazy.
A przepraszam, a gdzie można uzyskać zwrot za bilety?
No właśnie. Raczej na taki film byśmy nie poszli.
Albo szybko byśmy wyszli.
A tak, i nie polecili znajomym. A nie wiedzieć czemu w takich naszych opowieściach, które fundujemy innym, zwłaszcza w takich okołooficjalnych sytuacjach, mamy tendencję do wyjmowania tego, co najbardziej wciąga w słuchanie historii. Czyli wyjmujemy te wszystkie rzeczy, kiedy myśmy próbowali, ale nie wyszło. Mhm. Kiedy już byliśmy pewni, że jesteśmy w okrutku, witamy się z gąską, ale to nie była gąska. Trzeba było inaczej. I nie pójdziemy na taki film, nie przeczytamy takiej książki, a próbujemy tak do innych. Mm-hmm. Czemu? No nie wiem, nie będę bawił się w analizę. Wiem, że to nie działa.
Czyli wniosek jest taki, że jeżeli planujemy komunikację i czy to jest prezentacja, czy jakaś inna formuła zaprezentowania siebie na rozmowie rekrutacyjnej, tak jak powiedziałeś, to warto z podróży bohatera wziąć do tyłu głowy właśnie.
Tak, zresztą plecak jest ze stelażem.
O tych perturbacjach, potknięciach, bo to one doprowadziły nas do tego sukcesu na końcu, kiedy do tego swojego szarego świata możemy powrócić z pewnym trofeum, wiedzą, zdobytymi
tak.
zasobami.
One też nadają autentyzmu tej historii. No bo jeżeli ja powiem, że stwierdziłem, że się nauczę tego i już umiem, no to rzeczywiście Neo w Matrixie, nie? Wgraj mi tam pilotaż Bella, ileś już umiem i pilotuję.
Ale przynajmniej go tam bolało trochę, wiesz.
Tak, ale zazwyczaj to tak nie wygląda. Ten proces trwa, my jesteśmy zniechęceni. My czasami wiemy, że uczyliśmy się czegoś, co nie do końca przystaje do naszej rzeczywistości, więc modyfikujemy, zmieniamy. I tak naprawdę ja nie namawiam do tego, żeby mówić o swoich porażkach, tylko namawiam do tego, żeby opowiadać o tym, że proces stawania się na przykład takim ekspertem, jak jestem w dniu dzisiejszym, nie wziął się od tak, tylko on trwał, bo ja na przykład zauważyłem taką potrzebę na rynku, zacząłem szukać rozwiązania, wpadłem na taki pomysł, skonfrontowałem go z potencjalnymi klientami. No nie do końca to było to, ale to mi pokazało, że warto wziąć pod uwagę jeszcze to i to. I jak te klocki złożyłem i zrobiłem jeszcze jeden test, to teraz wiem, że... Mm-hmm. I ta historia buduje autentyczność wtedy.
No i tak samo jest wtedy, kiedy na przykład opowiadamy o zrealizowanych projektach. Jeżeli wyjdziemy na przykład przed zarząd, żeby się pochwalić jakimś tam efektem i powiemy, dostaliśmy zadanie, wymyśliliśmy ramy projektu, określiliśmy zakres, przypisaliśmy budżet, zrealizowaliśmy, dzisiaj przychodzimy, no to brzmi to na takiej zasadzie, albo z takim komunikatem znowu z tyłu w głowy w tle, no to jak im to tak łatwo i lekko przychodzi, to znaczy, że są mało ambitni.
Albo
dajmy im więcej, no właśnie, skoro są w stanie udźwignąć. I tutaj też absolutnie nie zapraszamy, zachęcamy do tego, żeby mówić, o, było ciężko, żeby nie wejść w takie marudzenie. Za mało dostaliśmy na wstępie, nie umieliśmy, tak się musieliśmy natrudzić, teraz właśnie takie wymęczone coś przynosimy, tylko żeby pokazać ten proces i też włożone wysiłki, które tak jak mówisz, nie zawsze muszą kończyć się sukcesem, bo my z tych upadków i potknięć też wynosimy potężną wiedzę. No a jak mówią w niektórych firmach, płacimy ci za błędy pod warunkiem, że popełniasz je tylko raz, więc dodatkowo jeszcze możemy budować swoją markę, pokazując, że my takie fajne bohatery jesteśmy.
Na ten przykład. Podróż bohatera jako pierwsza struktura, najczęściej 12 kroków wymienionych. Oczywiście podlinkujemy też taki filmik, żeby jak ktoś chciał, to sobie to jeszcze usystematyzować. Największy minus, naszym zdaniem, długa, złożona, przez co niestrawna do krótkich form, zbyt skomplikowana. Największy plus, pokazuje rolę perturbacji, bo one naprawdę są ważne w historii. Potencjalny pomysł na zastosowanie.
Zrealizowany.
I to jest to, co, od czego Aniu zaczęłaś. To jest świetna struktura na stworzenie takiej historii wizytówki siebie, która może być pomocna w momencie, kiedy na przykład mamy rozmowę rekrutacyjną, kiedy chcemy dostać się do jakiegoś projektu, albo kiedy jako, nie wiem, osoby ze sprzedaży albo z obsługi klienta kontaktujemy się z klientem gadułą, który ma nam potrzebę opowiedzieć o tym, jak on doszedł do miejsca, gdzie jest, to możemy założyć, że zgodnie z regułą wzajemności, skoro on lubi o tak opowiadać, to może chcieć też usłyszeć drogę, którą my przebyliśmy, że teraz jesteśmy tu i naprawdę jesteśmy ekspertami, którzy są w stanie mu pomóc. Czyli podróż bohatera jest naprawdę dobrym materiałem na zatrzymanie się pewnego wieczoru, popatrzenie na swoją na przykład drogę zawodową z różnymi decyzjami, które podejmowaliśmy, z osobami, które były dla nas mędrcami, które nam pomogły na tej drodze, z porażkami mniejszymi i większymi, które pozwoliły nam wyciągnąć wnioski i zbudować swoje ekspertstwo. No i mieć w zanadrzu taką historię, że gdzieś kiedyś będzie potrzeba na szybko coś o siebie opowiedzieć, to żeby to nie było takie sztampowe, mam tyle lat doświadczeń, umiem to i to i ja najlepiej sprawdzam się w tym i tym, moją słabą stroną jest, a moją silną stroną jest. Tylko żeby to było coś bardziej porywającego, to mieć taką historię, wizytówkę. No i właśnie wtedy podróż bohatera naszym zdaniem sprawdzi się idealnie.
12 kroków. Dużo. Ja z cyferkami jestem na bakier, więc przebiję stawkę 6 cyferkami. 6 krokami.
No, z 6 na jedno i zrobię 5. Zobaczymy, co wyjdzie. No to jedziesz.
6 kroków Pixara. Taka.
Czyli będzie druga struktura, druga struktura, o której mówiłem.
Taka struktura wykorzystywana w Pixarze właśnie, jak sama nazwa wskazuje. Słyszałam taką legendę, że jak ktoś przychodzi z pomysłem do wytwórni i mówi, zróbcie film, o, taki właśnie tutaj moja idea i zamysł jest, to oni sprawdzają, czy to w tych 6 krokach się mieści i czy taką logikę opowieści można tam od razu znaleźć. Struktura, która jest krótsza, łatwiejsza do wykorzystania, na spokojnie można ją niejednokrotnie zamknąć nawet w 6-7 zdaniach, tak sobie myślę, więc jeżeli chodzi o komunikację na przykład w biznesie czy prezentację, może być dużo bardziej użyteczna. No też posiada swoje słabe strony, o czym za chwilę. No i teraz, żeby dopełnić dzieła, czyli te 6 kroków. Zaczynamy bardzo podobnie jak w podróży bohatera, czyli mamy wprowadzenie bohatera na scenę. To, co jest cenne, jeszcze dodam, zanim mnie tutaj wyliczysz,
czy pamiętam wszystko, ale wrócę
do tego. To oprzyj sobie o blat. To w 6 krokach Pixara mamy początki zdań, które uzupełniamy. Więc to pierwsze zdanie zaczyna był sobie. Był sobie jakiś tam bohater. Czy ty, Maciek, masz jakiś przykład z życia, żeby tutaj podłączyć?
Ale z życia czy z Pixara?
No jak sobie możesz sobie wybrać? No Pixar to też życie, no.
No tak, tak, jak najbardziej. No to nie wiem, no był sobie... Majki Sali, no, z Potworów i Spółka. Dla przypomnienia, jeden był mały, niski, krępy, zielony i miał jedno duże oko, a drugi był futrzasty, taki niebiesko-błękitny, miziasty i miał rogi.
Tak, dokładnie. No i oni sobie prowadzili takie klasyczne, szare życie. Każdego dnia...
Pracy, tak.
I to jest drugi krok.
To jest drugi krok, każdego
dnia. Tak, każdego dnia wstawali.
Szli do roboty, do fabryki, gdzie straszyli dzieci, bo strach dzieci... a konkretnie ich pisk ze strachu generował energię, którą miasto potworów było zasilane.
Dokładnie. No i wszystko było pięknie i ładnie i tak klasycznie, aż pewnego dnia, i to jest trzeci krok w 6 krokach Pixara.
Aż pewnego dnia, jak Sali wracał z roboty, to mu się przykleiło dziecko do futra i wniósł je do świata potworów, a jak wiadomo, dzieci to zło. No więc była obawa tego, że będzie potężne skażenie i konsekwencje dla Majka i dla Saliego.
Absolutnie. No i skoro konsekwencje i mamy przekroczone granice BHP, no to mamy kolejny krok zaczynający się z tego powodu. Czwarty, tak jest.
Z tego powodu zaczęli knuć, kombinować, jak się dziecka pozbyć, ale okazało się, że coś w tym dziecku jest takiego, że ciężko się było pozbyć, jakaś sympatia się nawiązała i tak dalej, i tak dalej.
I jak już tam się ponawiązywało i się wydarzyło, no to mamy wreszcie przełamanie.
Czyli piąty krok.
Tak jest.
To było odkrycie, kiedy zorientowali się, że kiedy dziecko zaczyna się śmiać, to śmiech dziecka generuje dużo więcej energii niż jego pisk ze strachu, czyli coś można by inaczej robić.
Mm-hmm. I tutaj następuje krok szósty, zgodnie z naszą wyliczanką, który idealnie ma zastosowanie w bajkach i różnego rodzaju fikcyjnych historiach, mianowicie morał zaczynający się od słowa i odtąd.
Przybudowali fabrykę, już tylko chachali dzieci, dzięki temu mieli prądu, a prądu pod dostatkiem.
Dokładnie, to jest to klasyczne, żyli długo i szczęśliwie. Mhm. Sześć kroków, które doprowadza nas do szczęśliwego zakończenia. Ale w biznesie, kiedy opowiadamy historię ludziom dorosłym, czyli takim, gdzie możemy ich podejrzewać o to, że wyciągnięcie przez nich wniosków sprawi, że bardziej uwierzą w naszą historię, dobrze jest ten ostatni krok odpuścić. I to jest właśnie ta pułapka drzemiąca w sześciu krokach Pixara, że możemy się zapędzić, że możemy pogalopować, wykładając
tak jakby zbyt dosłownie domknąć tą historię.
Tak jest. To, co warto zrobić, do czego my często zapraszamy, zwłaszcza na szkoleniach, które prowadzimy ze storytellingu w bardzo różnych obszarach, sprzedażowych, ideologicznych, to zostawienie właśnie tej takiej niedomkniętej opowieści po to, żeby zostawić słuchacza z pytaniem, na które on potrzebuje wewnętrznie znaleźć odpowiedź. Bo to jest takie puknięcie się w czoło, powiedzenie, to przecież o to chodziło. Bo jak damy człowiekowi tak właśnie kawa na ławę, taką treść na twarz, no to dosyć łatwo możemy wygenerować opór. A historie są tymi, które mają przeprowadzić naszych słuchaczy przez ten proces samodzielnego podejmowania decyzji. Sześć kroków z zastrzeżeniem, że początki zdań mogą być zbyt bardzo bajkowe i warto je tuningować, jeżeli chcemy tą komunikację tworzyć nie do przedszkolaków, tylko do innych odbiorców. No i z pamiętaniem również, że morał, który zostanie wygenerowany przez słuchacza, ma zdecydowanie większą wartość niż ten powiedziany wprost.
A zastosowanie?
Na pewno komunikacja wewnętrzna, na pewno opowiadanie o projektach, również takie podsumowanie projektów. Nie wiem, coś jeszcze?
No, mnie się bardzo podoba zastosowanie tej struktury do pracy z obiekcjami klienta. Mhm. Pod dwoma warunkami. O jednym już powiedziałaś, żeby jej łopatologicznie nie kończyć, a pod drugim takim, żeby wyrobić sobie taki odruch, że jak rozmawiam na przykład z tobą jako z klientem, i w momencie, kiedy ty mówisz mi jakiejś obiekcji uzasadnionej, bądź w procesie decyzyjnym masz prawo, mało tego, jak ja dochodzę z tobą do obiekcji, to wiem, że jestem w dobrym miejscu, bo...
To znaczy, że zaczęła się sprzedaż.
Tak, rozważasz potencjał na przykład zakupu czy podjęcia jakiejś decyzji i wtedy zamiast tak jakby forsować argumenty, co jest najczęstszą metodą, to powiedzieć, wie pani, rozmawiałem ostatnio z takim klientem, co tam mam z nim relację od paru lat i to jest nasze był sobie. On za każdym razem, jak podchodził do takiego zagadnienia, to miał takie zdanie jak pani.
Mm-hmm.
Aż w pewnym momencie doświadczył sytuacji X, Y, Z i dalej opowiadamy historię, czyli wykorzystanie tej struktury, tylko dwa warunki. No nie domykamy, to już o nim powiedziałaś. I żeby wyrobić sobie taki odruch, żeby opowiadać o innym... W ogóle bardzo mi się podoba taka definicja storytellingu, jak to się ładnie mówi, czyli storytellingu w sprzedaży, ale to nie to tylko sprzedaży się nadaje. Czyli jest to umiejętność opowiadania o doświadczeniach z przeszłości w taki sposób, żeby otworzyć, poszerzyć czyjeś perspektywy tu i teraz. I moim zdaniem sama historia nie sprzeda, natomiast historia, jak ja to interpretuję, powoduje, że słuchacz opuszcza gardę.
Mm-hmm.
Staje się bardziej otwarty na to, co mu opowiadamy, bo każdy z nas lubi mieć przekonanie, że sam podjął decyzję i wtedy to nie jest tak, że mnie sprzedawca albo doradca przekonał, tylko że opowiedział mi jakąś sytuację, która mi dała do myślenia i dlatego ja zdecydowałem, że...
Stajemy się właścicielem tej decyzji, a wiadomo, że wtedy mamy tendencję do postępowania zgodnie z tą decyzją dużo większe niż wtedy, kiedy nam ktoś narzuci albo nas przekona tak na sztywno, że nasze jest dobre. Mhm.
I to super. W zasadzie do każdej historii, ale rzeczywiście z Pixarem pracowaliśmy w konkretnych obszarach, gdzie historie miały pomagać w radzeniu sobie z obiekcjami klientów. Mm.
Jak Maciek powiedziałeś o tym storytellingu, to przychodzi mi do głowy taka myśl, że to, co warto w tym momencie powiedzieć, to to, że my też służymy pomocą i wsparciem, jeżeli ktoś z naszych słuchaczy mierzy się z takimi zadaniami, bo tym się zajmujemy, pracując na konkretnych sytuacjach, na żywych organizmach i z różnymi strukturami, często właśnie z 6 krokami Pixara. A czy któraś z następnych struktur też do storytellingu się nada, czy jakieś inne dostosowanie dla niej?
Każda się będzie nadawała, natomiast teraz jeszcze zanim przejdziemy do takiej kolejnej, bardzo mocno polecanej, to odrobina historii. Mm-hmm. I tutaj Asia Konrad z podcastu o Japonii, bardzo was przepraszam, ale wchodzimy w wasz obszar, czyli około japoński, i możemy trochę się poślizgnąć w jakości wymowy, więc jak coś tam potem zwróćcie uwagę. Gdyż albowiem mamy taką strukturę storytellingową, która się ta nazywa Kishotenketsu.
Prawdopodobnie bardzo ładnie mówisz po japońsko-chińsko-koreańsku.
Tak. To jest właśnie japońsko-chińsko-koreańska metoda, ale Aniu, wiem, że ty doczytywałaś, bo ja to tak, wiesz, jak przez mgłę pamiętam, jakbyś wprowadziła nas w arkana tej metody.
No ja odrobinkę doczytałam, że to jest taka metoda, która ma swoje źródło w poezji pochodzącej z Chin, która potem się transportowała przez Koreę aż po Japonię. I to jest czterowersowy utwór rymowany, który nazywa się Cicie.
A tu ja mam jeszcze ciekawostkę bardziej aktualną, że poziomy gry Mario Bros. Tych nowszych edycji były tworzone w odwołaniu do tej struktury, właśnie do Kishotenketsu. Także nie tylko wiersze te historyczne, ale ona tak jakby żyje cały czas w projektowaniu gier. Nawet ci, którzy stoją za tą grą, mówią, że moment, kiedy zaczęli bardziej pracować zgodnie z tą strukturą, spowodował, że gra stała się ciekawsza, miała lepszą fabułę. No bo Mario na początku bez specjalnego zagrożenia utraty życia mógł sobie testować pewne swoje umiejętności. Potem gwałtownie wyzwanie rosło, więc nie zawsze mu się udawało, zagrożenie się pojawiało. No i jak się graczowi wydawało, że już opanował wszystkie ruchy, żeby Mario przeprowadzić przez wszystkie niebezpieczne punkty, to nagle pojawił się jakiś twist, jakaś zmiana, która powodowała, że dla gracza było zaburzenie, że nie wszystko wiem, nie wszystko umiem, więc musiał to poskładać do kubki, żeby potem było wyzwanie dla Mario, które tak jakby pozwoliło wybrzmieć tym wszystkim umiejętnościom, dzięki nim Mario zdobywał, co miał zdobyć.
Twist, powiadasz.
No bo to jest element Kishotenketsu. Tam są 4 etapy. Wstęp, potem jest rozwinięcie. I tak jakbyście sobie wyobrazili, drodzy słuchacze, wykres to wstęp jest linią poziomą. Rozwinięcie, ta linia nam zaczyna iść do góry. Potem jest moment na właśnie twist, na jakiś zaskakujący punkt. I to jest moment, kiedy ta linia spada nam gwałtownie w dół przy okazji, robiąc taką pętelkę, no bo coś nam przewraca się do góry nogami. No i jest zakończenie, które dalej jest linią poziomą, tylko wyżej niż ta pierwsza linia, no bo wiemy coś więcej, umiemy coś więcej. Czyli 4 kroki. Wstęp, rozwinięcie, twist, podsumowanie, zakończenie. Proste, no bo 4 kroki. Bardzo intuicyjne, bo większość dowcipów w ogóle tak sobie opowiadamy. No ten punkt przełomowy to jest to inne spojrzenie, które powoduje, że dowcip staje się dowcipem, tak, koniec końców. Ale jeśli byśmy tak potraktowali to literalnie, bez tej wiedzy na przykład z podróży bohatera, to możemy gdzieś za bardzo pogalopować i nie wysycić tych perturbacji. Dlatego uważam, że te struktury takie krótsze są bardzo użyteczne pod warunkiem, że mamy z tego tyłu głowy te nauki, które chociażby płyną z podróży bohatera. Tu mamy 4 kroki. Wstęp, rozwinięcie, czyli akcja nam narasta, emocje rosną, potem coś się załamuje, przekręca, jest ten twist. No i potem jest zakończenie, które jest jakimś wnioskiem z tego, co się wydarzyło. Mhm.
No i zastosowanie tak naprawdę do każdego rodzaju komunikacji.
Wszędzie,
tutaj już nie ma ograniczeń,
wszędzie,
bo struktura, tak jak powiedziałeś, krótka, intuicyjna, więc jeżeli używamy jej w sposób świadomy na początku, to możemy dopracować wszystko to, co w historii ważne, czyli pamiętanie o perturbacjach, no i opowiadać jak złoto. Mhm.
A ponieważ Kishotenketsu dość trudno się mówi, nawet nie do końca wiem, czy poprawnie to wymawiam, no to biorąc pod uwagę zady i walety różnych struktur, z którymi pracujemy, w różnych sytuacjach, w których jesteśmy ze storytellingiem, to nie chcę powiedzieć, że stworzyliśmy swoje, bo to by było znaczące nadużycie, tylko tak jakby skomponowaliśmy z różnych elementów coś, co...
To z tego bagażu doświadczeń tak, z tyłu głowy wyjęliśmy.
Wyjmując z tego tyłu głowy, wyjęliśmy coś na jej przód i wyartykułowaliśmy to w taką strukturę, która wydaje się prosta, ale jednocześnie zawiera te wszystkie elementy, o których nie powinniśmy zapominać. Mhm. I ona ma też cztery kroki, ma cztery literki, którymi te kroki są opisywane. Jest to SPPS. Jest to po polskiemu, więc to są początki polskich wyrazów, które no, odpowiadają za właśnie etapy historii. Mm-hmm. No nie będę ci, Aniu, zagadki zadawał, bo ty wiesz, co się kryje pod tymi literami.
Czekaj,
tak mi się od razu zdradziło.
Czekaj, to jest tak, to jest sytuacja S, P, problem, P, pomysł i S, skutek.
Tak jest, sytuacja, problem, pomysł, skutek. Sytuacja, czyli szary świat, codzienność, czyli na przykład od zawsze w naszej firmie coś się działo, coś funkcjonowało.
W jakiś określony, utarty sposób i już nawet nikt nie zauważał, tak, że to działa w ten sposób i że działa.
Dokładnie. No ale pojawił się jakiś problem. COVID, tak żeby daleko nie szukać. Przerwane łańcuchy dostaw, żeby daleko nie szukać. Zmiana nastrojów klientów, jakaś wpadka wizerunkowa organizacji, jakieś połączenie z inną firmą, cokolwiek. Jakiś problem, który zaburzył dotychczasową codzienność.
Mm-hmm. I to jest też ten etap, w którym pojawiają się próby rozwiązania tego problemu.
Tu się zaczynają i one trwają w pomyśle. To jest, Aniu, uprzedzasz, dlatego że następny krok to jest pomysł i teraz to, co jest ważne, mm-hmm, właśnie, żeby ten pomysł nie był takim
od razu
cudem,
tym kluczowym.
Nie? Bo wracając do Pixara. Pixar mówi, że cud może wpędzić bohatera w kłopoty, ale nie może go uratować z kłopotów, bo to trąci farsą. Więc jak budujemy taką narrację, to też jak przejdziemy z tego problemu, który się pojawił w naszym otoczeniu, to nie mówmy od razu i mam takie rozwiązanie, ta-dam, cały na biało. Nie, powiedzmy, że kombinowaliśmy, że szukaliśmy, że przyszło nam do głowy rozwiązanie A, B, C, aż w końcu dowiedzieliśmy się, że niech tam będzie odrobina tych perturbacji, trudne słowo, niech tam będzie ta droga.
I no to tutaj tym, z tyłu głowy znowu James
pomyśle.
Bond, tak.
Tak, żeby ten James Bond nie był filmem o krajobrazach.
Dokładnie. No i potem lądujemy w ostatnim S, drugim S, czyli w skutku. I to, dlaczego to jest skutek i co bardzo na szkoleniach ze storytellingu i tworzenia prezentacji podkreślamy, że to nie ma być sukces, dlatego że nie do każdego z nas sukcesy przemawiają.
Nie każda historia musi się sukcesem kończyć.
To jest insza inszość. Tutaj nawiązuję do pamiętania o tym, że wśród naszego audytorium będą ludzie, których unikanie porażki bardziej kręci i bardziej motywuje niż ten sukces, więc tutaj warto zadbać o ten skutek pokazany z różnych perspektyw. No a czasami, tak jak powiedziałeś, Maciek, niekoniecznie sukces na samym końcu, bo jakiś kłopot, który narósł, też jest efektem historii, która się wydarzyła i może być to historia, która jest ucząca.
Mhm. Jak rozmawialiśmy w poprzednim odcinku o klątwie wiedzy, to tam jako porządkowanie tego tematu użyliśmy tego, co starożytni zwykli mawiać, że są trzy główne powody istnienia historii. Jednym z nich jest emocjonalny katarzis, czyli danie komuś do myślenia. No i raczej, jeżeli byśmy wszystkie historie chcieli kończyć sukcesami, no to nie zawsze dajemy do myślenia. Czasami chcemy naszkicować obraz, co będzie, jeśli coś się nie wydarzy. I to jest motywujące, tak jak Aniu mówisz, a z drugiej strony rzeczywiście często daje do myślenia, bo tak trochę nas wyrywa z takiego naszego przyzwyczajenia, że jest idealnie.
I teraz, gdybyście, drodzy słuchacze, tak na marginesie chcieli sięgnąć po wiedzę związaną z tym, co ludzi motywuje i jak mówić do tego, w zależności od tego, jakie ludzie mają preferencje w słuchaniu, no to tutaj zapraszamy na naszą playlistę na YouTubie, gdzie można znaleźć Opowiedz to na setkę, czyli krótki film, pigułka wiedzy na temat metaprogramów, no bo to o tym właśnie tutaj opowiadamy.
Dokładnie. Podsumowując, bo to jest kolejna nasza wpadka z klątwą wiedzy, za którym ten komentarz bardzo dziękujemy, pojawił się na Facebooku, w grupie w ruchu Słucham Podcastów, że przydają się podsumowania na koniec. Rzeczywiście kiedyś to robiliśmy, a to potem nasza klątwa wiedzy nas zwiodła na manowce, więc wracamy do dobrego zwyczaju. Podsumowując, pierwsza struktura to podróż bohatera, 12 kroków, oczywiście będzie podlinkowana, świetna jako historia wizytówka, niekoniecznie dobry pomysł, żeby na bazie jej na przykład budować prezentację biznesową, bo zbyt skomplikowana.
Druga struktura to 6 kroków Pixara, intuicyjna, prosta do zastosowania, Warto uważać na to, że początki zdań, które Pixar przygotował w tej strukturze, są mocno bajkowe i one nie zawsze znajdują zastosowanie w świecie biznesu albo poza bajkowym. No i druga pułapka, w którą przy tej strukturze można wpaść, to jest podanie morału na tacy, tak, że historia przestaje być uczącą historią.
Nie ma wolnego rozwiązania, tak, to jest takie łopaty logiczne. Trzecia, myślę, że bardziej w kategorii ciekawostek, wspominaliśmy o Kishotenkatsu, pokazując, od jak dawna te historie są porządkowane, bo to przynosi efekt. Cztery kroki, wstęp, rozwinięcie, twist, czyli ten moment zmiany, no i zakończenie. Wszędzie można stosować, byle pamiętać, że w tym rozwinięciu ważne są perturbacje, których to nauka płynie przede wszystkim z podróży bohatera.
No i na koniec SPPS, czyli sytuacja, problem, pomysł, skutek. Struktura wyjęta z tyłów naszych głów. No i myślę, że to jest jej sporym atutem, dlatego że bazująca na wielu doświadczeniach tworzenia, głównie Maciek, przez ciebie historii. Struktura, która skłania nas do pamiętania o perturbacjach, które w tych rozwiązaniach się pojawiają. I na koniec skutek, który nie zawsze musi być sukcesem, bo czasami sukces się nie wydarza, ale też nie do każdego, zgodnie z metaprogramami, ten sukces przemawia tak samo mocno jak unikanie porażki. Mhm.
No i gdybyście mieli siadać do tworzenia prezentacji i w gąszczu różnych pomysłów i struktur mieli wybierać, no to nasza rekomendacja SPPS, myślę, że najłatwiej wejdzie i najszybciej z nią zrobicie prezentację, która nie będzie nudną opowieścią o danych, ale będzie miała ten rys historii, który spowoduje, że kogoś ona wciągnie jak dobrze nakręcony film. I z tą myślą was na dzień dzisiejszy zostawimy, aczkolwiek tematu nie odpuszczamy, bo za 2 tygodnie zmierzymy się z takim krokiem głębiej w storytelling, czyli jak już mamy struktury uporządkowane, bo często o nich mówiliśmy, a teraz je zbieramy do jednego odcinka podręcznika, to porozmawiamy sobie o to, co zrobić, żeby historie miały logikę i dynamikę, tak żeby się ich chciało słuchać i żeby się przyklejały i były zapamiętywane. Mhm. Też o tym wspominaliśmy w różnych odcinkach, ale w takiej rozsypce, więc znowu to zbierzemy w jedno miejsce, żeby był taki poradnik od A do Z.
A gdyby ktoś z was przez te 2 tygodnie nie mógł się powstrzymać i stworzył jakąś historię na bazie tych struktur, o których dzisiaj opowiadaliśmy, i miałby ochotę się tym pochwalić, to nasz adres mailowy podcasty@opowiedz.to.
Podcast@opowiedz.to
jest do waszej dyspozycji, a także nasza skrzynka głosowa, gdzie można tą historię swoim własnym głosem nam opowiedzieć, a my z przyjemnością potem do tego na naszej podcastowej antenie się odniesiemy.
Co też pokazuje, że zbliżamy się powoli do momentu, kiedy zmierzymy się z kolejną sesją pytań i odpowiedzi, ponieważ trochę już ich nazbieraliśmy, więc jeżeli coś wam się rodzi w głowach, to pamiętajcie, żeby też pisać pytania. Oczywiście jak będzie to się zbliżało, to też zaprosimy was do tego w naszych kanałach social mediowych, ale jeżeli cokolwiek przychodzi do głowy na bieżąco, to dawajcie znaki. Zbieramy i szykujemy się do odpowiedzi na takowe pytania.
Do usłyszenia za 2 tygodnie.
Tak jest i wszystkiego dobrego.
Patrz, my nie jesteśmy Kałużyński, moglibyśmy się tak jakoś ładnie kłaniać. Tak, jesteśmy nudni w tych pożegnaniach.